poradnik motoryzacyjny.
Proszę Państwa, ten sygnał mówi wszystko. W studiu już jest Wojciech Wielich. Jest kolega, który w zasadzie już stał się stałym tym...
Uczestnikiem
Bartek Stypa. Bartek Stypa. Proszę Państwa, wraca i nawet tutaj jak wchodził do studia, to kończył kurczaka, jeszcze łódką miał w ustach. Widziałeś to?
W twoim myślach, bo ty zawsze o jedzeniu.
Nie zawsze o jedzeniu, tylko ponieważ ty nie... To ja widzę przynajmniej, rozumiesz, o co chodzi. Ale przyznaj się, że wszystkie ciasta, które tu przychodzą, ktoś mi przyniósł, to zawsze oddaję tobie.
Dziękuję bardzo.
No widzisz. Chociaż do tego się przyznaję. Witam cię, Bartku, serdecznie.
Kłaniam się.
Pożartować.
Tobie kłaniam się państwu.
O czym będziemy rozmawiali, kochani, dzisiaj?
No, mam ciekawostki ze świata motoryzacji. Mam bardzo dużo informacji. Będzie też o powodzi, ale to za chwileczkę. Ale muszę niestety zacząć, skoro Bartek Stypa jest z nami, od porady samochodowej. Zawsze porady samochodowe udzielam na końcu, no ale jak Bartek to potem gada za długo...
To ty nie masz czasu, żeby o tym powiedzieć.
No i też będę mówił o twoim samochodzie, bo... Podejrzewam, że twój samochód ma kilka lat i będę mówił o zamglonych reflektorach.
A właśnie.
Tak.
A to można sobie z tym poradzić?
Oczywiście.
To słucham, teraz nie pytam, teraz bo porada.
Większość samochodów starszych ma plastikowe reflektory, które matowieją. Skoro matowieją, to gorzej widać. I to jest zmora faktycznie starszych samochodów. Jak temu zaradzić w sposób domowy? Bo ja staram się domowe sposoby podpowiadać chętnie. Domowe sposoby można udać się do sklepu, kupić taki zestaw do polerowania tych reflektorów. Ale to jest kłopotliwe, to jest czasochłonne. Gdzieś chyba w Walmartcie mają takie lepsze zestawy, takie wipes, takie nasiączone małe szmatki. Podobno są lepsze, tego nie próbowałem. Ale najlepszy sposób, jak Krzysiu pojedziesz gdzieś na zmianę oleju do mojego warsztatu, poproś, ażeby ci wypolerowali. Body Shop, warsztaty lakiernicze mają taki sprzęt, że mechanik może wyjść na zewnątrz nawet z przedłużaczem albo na baterię, cokolwiek i wypolerować te reflektory. Reflektory się poleruje, ja sobie zrobiłem niedawno i widać różnicę, także nie ma co się przejmować. Gorzej, jeśli lampy przeciekają, bo jeśli lampy przecieka, to domowy sposób jest może dziurkę wywiercić od spodu, której nikt nie widzi i wilgoć zejdzie. No ale to jest inny temat, ale jeszcze raz.
To nie jest to, o czym ty mówisz, to po prostu jest...
Nie, to mówię o polerowaniu tych reflektorów i to pomaga. To pomaga. Sprawdziłem na własnym samochodzie.
Dziękuję bardzo.
Tak.
Proszę, widzisz?
Ja to robię ręcznie za pomocą takiego preparatu plastic cleaner.
To jest. Tak.
Za $2 chyba kupionym gdzieś w Body Shopie, w Auto Zone. Mała buteleczka, szmatka, 5 minut i reflektor wypolerowany.
Poważnie mówisz?
Tak.
No dobrze. No
przywiozę to może i to zrobię w przyszłym tygodniu.
No dobrze, z góry dziękuję, ale szmatka ma być
zwykła,
nie bawełniana,
zwykła bawełniana szmatka.
To zrobi Krzysiowi na parkingu pod moim nadzorem.
Oczywiście.
Okay.
Oczywiście.
Jaki jestem szczęściarz, Jezus Maria.
Zobaczysz, jaka jest duża różnica. Bardzo wyraźna różnica.
Bo ja jestem taki człowiek, który się przyzwyczaja do bytu i nie do bytu. Wiesz, jak to jest? I tam mówi, dobra. Tylko przestraszył mnie kolega, dlatego zmieniłem opony.
No i dobrze, na szczęście.
Na nowe. Zupełnie.
Kupiłeś Goodyearki, moje ulubione opony.
Tak, one są według ciebie, tak?
Bardzo dobre opony.
O.
Ale coś chyba, wydaje mi się, że w ubiegłym tygodniu koledzy poknociłem, a wyście uwagi mnie nie zwrócili, chyba w ogóle mnie nie słuchaliście.
Tak, to nie.
My z zapartym tchem słuchamy.
Podawałem listę samochodów według Consumer Report. Consumer Report, notabene numer kwietniowy, który trzeba wykupić jeszcze w marcu, poświęcony jest w całości samochodom. Numer kwietniowy, a to dopiero za pół roku. Ale Consumer Reportu publikuje cały czas w internecie. I mówią o tym, że Lexus jest samochodem niezawodnym. Badano 330 tysięcy respondentów. Toyota jest na drugim miejscu. Na trzecim to jest, ku moim zaskoczeniu, Mini.
Jakie Mini?
Mini.
O, ja wiem, ten brytyjski, taki mały.
Brytyjski. Teraz w rękach jest BMW.
To chyba był ten błąd.
No, Mini się trzyma dobrze na czwartym, na trzecim miejscu jest. Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, chodzi o Porsche Cayenne i Macan. To są Macan, to są bardzo dobre samochody, potem BMW. I Kia, o Kia będę mówił za chwileczkę, zamyka pierwszą dziesiątkę. Na dopiero 12 miejscu jest Buick jako auto amerykańskie. O tych samochodach na końcu listy mówiłem, o Mercedesie i Chryslerze. Nie wiem, dlaczego Chrysler jest różnie oceniany, bo Dacia ma się lepiej, ale Chrysler jako korporacja kiepsko wygląda w tej liście 30 samochodów. Ale J.D. Power swoją listę pokaże, prezentuje. J.D. Power to jest korporacja marketingowa, która bada rynek amerykański i chiński też na przykład. J.D. Power testuje samochody, właśnie zbiera wiadomości o właścicieli po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach to jest taki kiepski okres, bo to ludzie narzekają, że hamulce piszczą, takie drobne rzeczy.
Tak.
Takie pierdółki. Ale też po latach 3 użytkownicy też proszeni są o odpowiedź, jak te samochody się spisują. I te wiadomości po latach 3 są lepsze i pewniejsze. Jak mówię, 300 tysięcy respondentów na Consumer Report odpowiedziało za okres 13 lat.
Wow, 2000 roku,
to jest poważny okres, że
i to jest okres liczony tej niezawodności na przeciągu 13 lat, tak?
Tak jest. Tak
i to
jest.
Nas interesuje głównie, tak, żeby tak, ten prawda. Samochód tak był jest. Trwały.
Tak.
Pierwsze 3 lata to prawie każdy wytrzyma.
A niektórzy mają auto w leasingu, to w ogóle się nie liczy. No ale J.D. Power też w osobnym raporcie podaje za okres 10 lat, że Lexus, Toyota...
A Subaru jest na jakim miejscu? Przepraszam, bo nie rozumiałem.
Subaru jest na 6 miejscu. Subaru.
To też dobra pozycja.
Tak, oczywiście.
Bardzo przyzwoity samochód.
Pierwsza dziesiątka to zamyka Kia.
Dobrzy ludzie kupują Subaru, wiesz.
Tak, ewentualnie.
Pewniaki takie.
Osobny raport J.D. Power podaje, że na pierwszym miejscu jest Lexus, Toyota i Mazda. Na drugim miejscu jest Acura i Honda.
Mm-hmm.
Czy to są marki
Lexus jest
porządne? Tak.
Bezwzględnie. Samochody Toyoty, Lexus, Toyota to są samochody niezawodne, długowieczne i w ogóle znakomite.
Zaraz będę miał dla ciebie specjalną wiadomość o Toyocie RAV4, ale za chwileczkę jeszcze do tego dojdziemy. Ledwo wygrali, a w Chattanooga jest fabryka Volkswagena już nowym strajkiem. Mówię o United Auto Workers, związku zawodowy, do którego sam należy, United Auto Workers. Już było strajkiem, bo chcą podnieść zarobki pracowników Volkswagena do zarobków General Motors i Stellantis, czyli Chrysler, ażeby równo zarabiali, mniej więcej. Chattanooga zatrudnia, tam są produkowane Atlasy i Atlas Sport, jak na razie. I chyba ID4 jeszcze nie, elektryczne samochody. zatrudnia ponad 4000 pracowników. No to jest kawałek drogi i na szczęście dla związku zawodowego przeważyli pracownicy, którzy chcieli związku zawodowego u siebie mieć, u autoworkers. Mhm. I średnio oni zarabiają gdzieś zarabiają, jak spojrzałem na wypłaty pracownicze na taśmie montażowej, gdzie zarabiają w granicach 23 dolary do 32 dolarów.
Na godzinę, tak?
Na godzinę. Pracownicy General Motors i Forda, Chryslera zarabiałem około 40 dolarów na godzinę. No to 40 dolarów na godzinę to jest dobry zarobek. Jak te autoworkers grozi strajkiem, że jeśli firma Volkswagen nie podniesie zarobków, no to będzie strajk. Jak te autoworkers pracownicy na
działacze... A jak to, przepraszam, że cię pytam, bo to mówisz o taśmie, nie? To ile zarabiają, bo jakaś średnia wydatków musi być ten, wiesz, trzon główny, nie? Czyli menadżerowie.
Tego nie sprawdzałem. No to jest prywatna korporacja, to oni mogą...
Nie pytają takie rzeczy,
to jest miliony. To jest miliony.
Zachęcające.
Swego czasu sam sobie przeszkodzę, że szef Mercedesa, jak połączyli się z Chryslerem na moment, to szef, amerykański szef zarabiał więcej niż Mercedes, który miał ich w łapie.
No,
szef
tak?
Mercedesa, tak, takie są anomalia. Ale kończąc o tym Volkswagenie, czarne chmury wiszą nad Volkswagenem, bo są poważne obawy, że fabryka w Wolfsburgu, to jest główna kwatera, to mi się w głowie nie mieści. Mi się w głowie nie mieści, że Volkswagen może fabrykę zamknąć. To mi się w głowie nie mieści.
To jest ogromny koncern w Wolfsburgu.
Kiedy jechałem na trasie pomiędzy Kolonią i Berlinem, to widziałem po lewej stronie właśnie potężną fabrykę. To jest kompleks niesamowity. I ta fabryka miałaby upaść, to mi się coś...
Wydaje się to nieprawdopodobne.
Takie, Wojtku, takie hangary potężne, że
To jest potężna fabryka.
Wow.
No, o tej fabryce w Audi w Brukseli, w samochodach elektrycznych, to już mówiłem, że też czarne chmury się nad fabryką kojarzą, zmieniają się. Ale feta była piękna kilka dni temu w Detroit. Ja mówię o tym projekcie już wiele razy, że fabryka Forda wykupiła swego czasu dworzec kolejowy.
Tak?
No tak. Michigan Central Station, tak się oficjalnie nazywa. I przerobili to kosztem kilku miliardów dolarów na ośrodek badawczo-rozwojowy. W centrum Detroit stoi Michigan Central Station, to wykupiło swego czasu właśnie Ford. Była wielka feta kilka dni temu. Notable byli zaproszeni. Feta przeciągała się na długie godziny. No, ale to była wielka...
Jak feta, to feta.
No, tak. Po co? 4 miliardy
dolarów. Do rano.
4 miliardy dolarów zainwestowali. W słusznym celu. Firma Honda zwątpiła w swoje możliwości. Ja mówię o samochodach, które miały samojezdne samochody. W Tokio przerwano próby, ten projekt się nazywa Origin. Tak jak General Motors, które współpracuje z Hondą, wstrzymało ten projekt samochodów autonomicznych w San Francisco, o czym mówiłem wiele razy, że samochód autonomiczny typu Chevrolet Bolt przejechał, wersja autonomiczna, przejechał kobietkę i ta kobietka się 7 metrów poleciała, ciężko była poraniona i wstrzymała.
Ale przeżyła, tak?
Przeżyła, tak. Władze Kalifornii przerwały ten projekt. No bo to, no idioci.
No, samochód mówi, niech pojedzie po kiełbasę, nie jedzie.
No tak.
A kto zakupy zrobi, to samochód?
O tak, nie. Samochody samojezdne potrafią już pojechać po zakupy. Sztyft wychodzi ze sklepu i podaje temu samochodowi sprawunki. Tak. Na internecie można zamówić wszystko. Nawet tego typu działalność. Kwestia przyszłości. Ale firma Kia ma dobry projekt, o czym mówiłem kiedyś wcześniej. Mi się specjalnie to nie wierzyło, że Kia poławia plastik z morza. I faktycznie do produkcji samochodów elektrycznych Kia będzie stosowała plastik wyławiany z mórz. Dwa statki oceaniczne krążą przy Wyspach Hawajskich i poławiają plastik. W pobliżu Kalifornii też plastik jest poławiany. Jest taki model samochodu elektrycznego, który ma mój sąsiad, EV9, Kia chyba 7-osobowa. Taki duży samochód elektryczny. Ciekawe, że Kia sama tego plastiku nie przerabia. W jaki sposób do Europy wysyła. Mhm. Nie wiem, jakie państwo to w Europie i to, jak to jest opłacalność i ten plastik wraca do Ameryki. I w samochodach elektrycznych Kia będzie stosowała ten plastik poławiany z morza. No to piękna rzecz, nie?
No tak. Recycle pełny.
I mam dla ciebie, Bartku, wiadomość, że twój samochód, Bartek jeździ między innymi RAV4, może przejechać na pustym baku, znaczy od rezerwy, od kontroka rezerwa może przejechać 73 mile.
Ile?
73 mile.
73 mile. Nigdy nie próbowałem.
Nawet nie próbuj.
Ale dlaczego tylko tyle? Bo on jest hybryd? Co to jest?
Nie. To jest normalny, zwykły benzynowy samochód.
Benzynowy samochód.
73 mile na baku?
Nie, od kontrolki, jak zero się
zapali. Na rezerwie. Aha, jak jest zero i tego.
Tak, od zera się zapali kontrolka, to jest ostrzeżenie, ażeby kierowca zatankował paliwo.
Rozumiem. I on na tej kontrolce...
73 mile przejedzie. Nie mam podane z jaką prędkością.
No właśnie, bo to jest ważne.
To jest ważne. Kiedyś z moim kolegiem Marianem wracaliśmy z Florydy i myśmy stali na stacji benzynowej. My, Maria, to zatankuj paliwo wcześniej, przy autostradzie.
Tak, nie do ostatniej chwili czekać.
No tam, gadamy, jest północ w nocy, północ w nocy, a zawsze. Tak. I gadamy, a Maria mówi, Wojtek, ja nie mam benzyny. Zero. To mnie natychmiast zwolni i się doczłapiemy do jakiegoś zjazdu i może będzie gas station. No, nam się udało, tak.
Nigdy nie odważyłem się przekroczyć 25-30 mil na rezerwie.
Bo już miałeś z tyłu na plecach strach, nie?
No, już jak 25 mil, to już ciarki po plecach.
Tak, przy okazji.
Ale to dużo, przepraszam, Wojtku, że wchodzę w zdanie, że 73.
Tak, to dużo.
Z reguły to myślałem, że tak do 30 max.
Tak.
No, ja też tak myślę.
Lepiej nie testować.
Myślę, że lepiej nie testować tego.
Proszę kierowców, jeśli jedziemy po jakąś usługę do warsztatu, to na rezerwie nie jedźmy. Ja jako mechanik początkujący przerobiłem na starszych samochodach amerykańskich sytuację, gdzie jechałem samochodem, zapalił się rezerwa, a po pół mili już benzyny zabrakło. No to mechanicy nie byli szczęśliwi w tej sytuacji. Ale mam historie przerażające. Przepraszam, że muszę postraszyć. Chodzi o samochody elektryczne znowu, które się palą bardzo często, chociaż najmniej, jak mówiłem wcześniej, samochodów elektrycznych się pali najmniej w Ameryce. To jest ciekawa rzecz. Ale jak się hajcują, to się hajcują dobrze. Dużo. I to jest przerażające, że w Nowym Jorku na przykład doliczono się w zeszłym roku pożarów rowerów elektrycznych.
Rowery elektryczne?
Rowery elektryczne, płoną, tak. One spowodowały śmierć 30 kierowców. Rowery elektryczne są używane przez firmy, które dostarczają
jedzenie,
jakieś drobne towary, tak, przesyłki. I doliczono się 700 pożarów. Rannych było 400 w tym okresie. W Massachusetts z powodu pożaru też kilkanaście osób zginęło. W San Diego policzono, a standardowym przykładem była Tesla, o której mówiłem przy przypadku chyba dwa tygodnie temu, że Tesla Truck, który na nieszczęście przewoził z fabryki Panasonica w Reno, w Nevada, do baterii elektrycznej, do Fremont, do Kalifornii, do fabryki. I mówiłem wcześniej, że 50 tysięcy galonów wody strażacy musieli, żeby ten pożar ugasić Tesli z bateriami. Z bateriami. Auto się paliło 40 godzin. W końcu strażacy wezwali helikopter pożarniczy i ten helikopter ugasił ten Tesli nieszczęsną. I prawda moja...
Cyrk, co?
Tak, a jeszcze doczytałem się w międzyczasie, że w Korei Południowej brand new Mercedes osobowy EQX, tak się nazywa, to piękne auto, widziałem niedawno na ulicy, ale na parkingu podziemnym w Korei Południowej się zapaliła, ten Mercedes się zapalił. 100 samochodów się spłonęło przy okazji. Straty niesamowite. Moja porada w tym momencie brzmi, proszę kierowców, jeśli planujecie kupić samochód elektryczny, się upewnijcie, czy w waszym wieżowcu będzie można parkować samochód elektryczny.
Bo zabraniają, tak?
Nie wiem, tego nie wiem.
Ale nie, ale to tak mówisz jako przestroga w pewnym
tak
sensie.
Jest. Tam może być.
Trzeba może być, absolutnie.
Trzeba się upewnić także.
Bo też deweloper, czy właściciel budynku, czy coś tak. Może zakazać, nie?
Tak może być, tak. Lepiej się upewnić.
Tak.
Tak było z palącymi się telefonami, które zabroniono wnosić na pokład samolotów.
Tak. W samolotach...
Bo wybuchała bateria.
Tak.
No, w samolotach mają specjalne urządzenia, że mogą zdusić ten pożar. Ale tak. Jak w plecaku się pali, to nie wiem, czy no, za okno nie wyrzucisz, nie?
No w każdym razie były przypadki i pewnie zareagowano na ten przypadki, wymyślając jakiś sposób obrony przed takimi zdarzeniami.
Na zakończenie mam dobrą informację. Zdarza się, że nieroztropni rodzice, opiekunowie dziecko zostawią w czasie upałów.
No tak.
Toyota Sienna w najnowszym modelu 2025 będzie miał standard wbudowany w podsufitówkę radar, który wyczuje bicie serca i oddech małego dziecka.
Co ty mówisz?
Nie wiem, czy dużego psa albo małego psa, mojego Yorkie chyba nawet nie wyczuje ten radar. Radar wyśle informacje do deski rozdzielczej. Deska rozdzielcza
Włączy alarm,
sygnał dźwiękowy i że kierowca zostawia dziecko albo dużego psa, nie wiem jeszcze, i SMS właśnie dostanie, gdziekolwiek jest, na szampingu.
Zobacz, durniu, co robisz.
Tak jest.
No tak.
Także jest nadzieja, ale jak na razie producenci jeszcze nie wymyślili sygnału dźwiękowego, porządnego sygnału dźwiękowego ostrzegającego kierowców, którzy mają zapalenie na guzik. No to jest nieszczęście, bo tych sygnałów to jest tak, to mizerna. Kierowca wysiada samochodu, który zostawił auto na chodzie, nawet nie wiem. Znam przypadków mnóstwo. Pani pojechała, zostawiła na stacji benzynowej, na stacji kolejowej, pracująca w downtown, samochód na chodzie. Dostała telefon od policji, halo pani, niech pani przyjedzie, auto wyłączy, bo policja się bała tego samochodu wyłączyć. Był przypadek, o tym mówiłem wiele razy, małżeństwo w Highland Park.
Właśnie, to była tragedia zupełna.
Przyjechali do domu,
zakupy wzięli z samochodu.
Auto na chodzie.
Zostawili zapalone auto.
Tak jest.
Nie wyłączyli auta.
Nie obudzili się w ogóle. Tak jest.
Zaczędzieli.
Także guzik...
Guzik jest guzik warty.
Tak, guzik jest warty.
A kluczyki musisz wyjąć.
Tak jest.
Tak jest.
Tak jest.
No i to tyle chyba tych najciekawszych wiadomości z całego świata motoryzacji.
Ostatnio nie była za bardzo radosna. wiadomość, ale takie jest życie.
No tak.
No każde zabezpieczenie, tych zabezpieczeń przecież elektronicznych mamy coraz więcej. Tak. I one na pewno wiele sytuacji konfliktowych
pomagają.
Niewątpliwie.
Ma, koledzy, jest to ostatnią informację, że szwedzki magazyn motoryzacyjny, nie potrafię nazwy tego magazynu wypowiedzieć, no bo na tym szwedzkim się nie zna wcale.
Ale, i się nie dziwię, ja kompletnie.
Ale chodzi o samochody, które nie rdzewieją. Okazuje się, że firma Porsche w Europie, może w Ameryce też, ma samochody, które najmniej rdzewieją. Są najlepiej zabezpieczone. A Szwedzi, no wiadomo, chyba soli nie sypią, ale zawsze są wyczuleni na korozję. Jaguar jest na drugim miejscu. BMW, Audi, Mercedes, Renault, Volkswagen chyba na miejscu siódmym, to są samochody niemieckie, które samochody są przygotowane na korozję najlepiej.
O.
Ciekawe, nie?
Bardzo ciekawe.
Są też samochody aluminiowe, które
Audi
są...
A8, tak.
Trabant nie miał
tak, był odporny na korozję. P70 też było samochodem plastikowym odpornym na korozję, ale miało też część zespołów drewnianych, które nie były odporne na korniki.
Tak było. I w końcu kończymy prawie, znaczy jeszcze nie kończymy samochodu naszej młodości. Nasz ulubiony temat z Bartkiem, z typą samochodu naszej młodości. Wspominamy od kilku tygodni. Na dzisiaj myśmy przygotowali temat Dacia. Dacia, rumuńskie samochody. Dacia...
Nawet był ładny ten samochód, nie?
Tak.
Absolutnie. Bardzo ładny nawet.
Chyba nie psuł się specjalnie. Nie pamiętam, że... No, przez moje Dacia ręce się nie przewinęła. Ale w miejscowości Pitești w Rumunii miała powstać fabryka samolotów mniejszych samolotów komunikacyjnych. Mhm. Potem jakieś zakłady kolejowe powstały i na miejscu właśnie zakładów kolejowych firma Renault dopuściła Rumunów do licencji. Właśnie w rejonie miasta Pitești wyprodukowano pierwszy Renault 8 na licencję właśnie Renault 8. To powstała Dacia 1100.
Dacia 1100, bardzo, bardzo fajny samochodzik, a Renault 8 Gordini i też Dacia 1100 Gordini, były to znakomite rajdowe samochody. Małe, lekkie,
zwrotne.
A bardzo sprawne, bardzo zwrotne, o bardzo dobrym rozkładzie masy, bardzo sympatyczne auta.
Dacia to produkowała też pick-upy.
Tak.
Pick-upy nie widziałem w Polsce, no, ale mniejsza z tym. Miała silniki dieslowskie, też Dacia stosowała.
Volkswagena.
Tak. Nawet Dacia miała napęd na 4 koła.
Oj, tego nie wiem.
Tego nie wiedziałem. Miniwenę produkowała Dacia.
To znaczy, jeżeli mówimy o tych samochodach naszej młodości, to o Daci czterokołowym napędem nie wiem. Natomiast obecne Dacie, szczególnie Dacia Duster i pochodne od niej modele jak Logan i Sandero, to są samochody czteronapędowe.
No tak. Firma Renault na tyle zainwestowała w zakłady w Pitești, że uznała, że Dacia może być trzecią partią Renault. I w jaki sposób, dla mnie to nie jest jasne, że Łada, o czym myśmy mówili przed chwilą, Łada też miała jakoś udziały w Dacia, albo odwrotnie.
Ja myślę, że po zmianach politycznych i po upadku Związku Radzieckiego
tak jest.
Skończyły się po prostu ograniczenia wynikające z tego, że tylko z Włochami, z nikim innym, bo zaprzyjaźniony kraj ideologicznie, i Dacia zaczęła współpracować z Ładą, bo Łada zaczęła współpracować z firmą Renault.
Tak,
połączyły się te firmy praktycznie, rzecz biorąc, w taką prawie jedną korporację: Renault, Łada, Dacia.
No, bo muszę wam wspomnieć o historii, o której już mówiłem wcześniej, o Ceauşescu.
Oho, ho, ho.
Ceaușescu zaprezentował to Renault 8 jako pierwszy usiadł za kierownicą i zaprezentował narodowi w 68 roku właśnie samochód dla mas, który nie był oczywiście dla mas, bo nie było mowy, żeby ktoś go kupił w Rumunii.
Faktycznie, to był na talony albo dla
pielęgniarków,
lekarzy ewentualnie, dla milicjantów, policjantów i tyle tam.
Tak jest, jakoś tak jest. Był to samochód rozprowadzany tylko między swoich.
Ale muszę wam powiedzieć historię, przypomnę historię, o tym już mówiłem dawno temu, o Ceaușescu, że nasz świętej pamięci kapitan Kutek handlował samochodami Jaguarami. I Jaguary przywiózł kiedyś na targi poznańskie, na pniu Cankiewicz kupił, bo Cankiewicz znał się oczywiście z Kutkiem, jako samochody rządowe. No i faktycznie Ceaușescu też się skusił na Jaguary brytyjskie i on potrzebował samochody rządowe. I pan kapitan Kutek opowiadał historię, jak
Securitate
odwoziło go pociągiem osobowym do granicy Jugosławii. Potem pociągiem we walizce przypiętym łańcuchem on przywoził w dolary właścicielowi Jaguara. Autentyczna historia ta. No i to chyba o tyle.
No Dacia w Polsce. W Polsce rozpowszechniła się Dacia 1300.
Tak jest, tak.
Samochodzik budowany na bardzo fajnym francuskim samochodzie Renault 12. Tak jak Krzysiu powiedział, z bardzo ładnym nadwoziem, bardzo nowoczesnym.
Tak.
Samochód o dobrych parametrach technicznych. I na polski rynek produkowano specjalnie Dacię 1310P. Czyli taką przeznaczoną na polski rynek i była dosyć mocno ta Dacia w Polsce rozpowszechniona. Był to fajny
nie
samochód.
Nie dla wszystkich.
Nie dla wszystkich, bo raz, że było ich niewiele, a dwa, że no tak jak wszystkie samochody w tych czasach były na talony albo po prostu trudno dostępne, a na giełdach sprzedawane za jakieś pieniądze, które stać było tylko bardzo, bardzo nielicznych.
Ale Dacia, tylko powiedzieć ci słowo, eksportowana była na cały świat prawie.
Tak, Dacia produkowała bardzo szeroką gamę modeli i szczególnie później, już po tych naszych, jak to mówimy, samochody naszej młodości, już szczególnie po naszej młodości, w latach 90. i już w wieku XXI, Dacia poszła bardzo do przodu przez współpracę z firmą Renault. Pojawiły się nowe samochody, tak jak mówiłeś, dieslowski silnik Volkswagena wylądował w Dacia 1310. Dacia wyprodukowała Vena Jumbo, takiego Vena kamperowego. Dacia wyprodukowała pick-upa z double cab czteronapędowego i Dacia wyprodukowała całą masę różnych modeli, takich jak Solenza, Logan, Sondero, taki mały samochód od razu przystosowany do gazu LPG i Duster Hybrid, Dacia Logi, to taka Dacia, taki właściwie samochodzik jak bus, jak Dacia Docker, SUV, Jagera się nazywał. W 22 roku zaczął być produkowany i Dacia produkuje też samochód elektryczny w pełni. Nazywa się Spring. Także w tej chwili Dacia ma bardzo, bardzo szeroką gamę samochodów, które produkuje. W Polsce najbardziej się rozpowszechnił model Dustera. Jest to średniej wielkości SUV, czteronapędowy, z dobrą technologią, z dość nowoczesnym wyposażeniem, a jednocześnie dość niską ceną. Nie jest to samochód z najwyższej półki może, ale jego cena jest adekwatna do tego, żeby go kupić i jeździć, bo jest to bardzo fajny
ja
samochód.
Ja mam do was pytanie, do ciebie, bo ty mówisz, samochód z najwyższej półki to jest najdroższy czy najlepszy?
Z reguły samochód nie zawsze, ale czym droższy jest, tym lepszy. zwróć
ale
uwagę.
Ale tak jest w istocie?
Nie do końca.
Jako samochodziarze?
Przed chwilą powiadałem, że według Consumer Report
tak.
na przedostatnim miejscu jest Mercedes. Samochód z wyższej półki, a jak chodzi o niezawodność.
O, no tak. No tak, to jest odpowiedź.
Wygląd to może nie świadczy o niczym. Chodzi o niezawodność. W naszym mniemaniu przynajmniej tak.
My jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, który samochód jest najlepszy. No ponieważ tak. jest tak wiele czynników, które decydują o tym, który samochód dla nas jest odpowiedni, że no nie ma kryteriów. Jest bardzo wiele tych kryteriów, tak, które...
Ale tu jest ważny element, o którym Wojtek powiedział i ty to podtrzymałeś, no tak. że 13-letni okres...
To jest adekwatne.
Tak, adekwatne. I że marka i ilość ludzi.
Oczywiście.
Że stała tak, grupa uważa, że te samochody są...
300 tysięcy ludzi.
300 tysięcy.
No ale właśnie, zwróćmy uwagę na to, że te Toyoty, te Lexusy, one wytrzymują takie okresy eksploatacji zupełnie spokojnie. W związku z tym mają też odpowiednią cenę. To nie są samochody tanie. Jednak Toyota czy Lexus jest samochodem stosunkowo drogim.
Moja Corolla, czy według słowa, moja Corolla kosztowała, jak przyjechałem do Ameryki w roku 82 albo 3 kupiłem 7,5 tysiąca.
Wojtuś, moja Camry...
Kosztuje chyba 20 tysięcy Corolla.
Moja Camry, którą mi kupiłeś w Northbrook Toyota w 99 roku, do dziś jeździ, no to... podarowałem ją przyłatanemu wtuczkowi, ma 380 tysięcy przebiegu i 25 lat. Daliśmy chłopakowi, żeby się nauczył jeździć na 2 lata, jeździ już 4 lata i samochód dalej jest niezawodny, codziennie eksploatowany.
To u dealerów jest takie powiedzenie, przychodzi facet do dealera, mówi, wie pan, chciałbym mieć taki samochód tani i dobry, to mówi, to po co panu 2?
Dokładnie. Dokładnie.
Ale ty masz, Bartek, jeszcze mamy kilka minut czasu, wiadomości o rajdzie Chile, tak?
Tak jest. Ja chciałbym jeszcze na zakończenie tylko do Dacia powiedzieć, że Dacia też występowała w polskim sporcie samochodowym. I Błażej Krupa i Janusz Kiliańczyk eksploatowali nie samochody Dacia, tylko Renault 12, ale to właściwie bardzo podobne, z dużą taką dozą sukcesów. Znakomicie się sprawowały tak, gdzie w rajdach, a jak już o rajdach, no, to przed właśnie. Godziną, czy przed półtorej godziny skończyła się 11. runda Mistrzostw Świata Rajd Chile. Drugi raz rozgrywany jako eliminacja Mistrzostw Świata w miejscowości Concepción. Przy wielkim zainteresowaniu kibiców rozegrała się kolejna runda walki o Mistrzostwo Świata. Thierry Neuville, Ojt Tanak i Elfyn Evans walczą o to mistrzostwo. W tej chwili taka jest właśnie kolejność. Neuville prowadzi od rajdu Monte Carlo, czyli pierwszej eliminacji, którą wygrał aż do dzisiaj na szczęście w tych mistrzostwach. I daj mu Boże, żeby w końcu po latach wysiłków zdobył to mistrzostwo świata, bo chyba 5 czy 6 razy był wicemistrzem świata, a nigdy mistrzem świata nie został. Sebastian Ogier, który nie startował we wszystkich eliminacjach, bardzo dobrze pojechał w niektórych rajdach i miał dość sporo punktów. Nawet była szansa, że zagrozi Neuville'owi w Mistrzostwach Świata. Niestety na tym rajdzie miał pecha. Najpierw złapał gumę, potem uderzył w skarpę, potem jeszcze w sobotę uderzył w duży kamień i w ogóle musiał się wycofać i dopiero w niedzielę wrócił po super rally do walki. Neuville narzeka na czyszczenie drogi. Regulamin jest taki, że prowadzący w Mistrzostwach Świata zawodnik otwiera trasę. Jest to z jednej strony sprawiedliwe, z drugiej strony niesprawiedliwe, bo to czyszczenie trasy, szczególnie na rajdach szutrowych, wiąże się ze stratą czasową. I Neuville, jadąc w pierwszym dniu, czyszcząc trasę, sporo stracił. Na szczęście sporo też odrobił w następnych dniach i w sumie w rajdzie zajął 4. miejsce, co jest no po prostu bardzo dobrym wynikiem dla niego i daje mu szansę na po prostu zdobycie tego tytułu mistrza świata. Zostały jeszcze do końca rajdów mistrzostw świata dwa rajdy i oba asfaltowe. Rajd Europy Centralnej rozgrywany w Austrii, Niemczech i Czechach i rajd asfaltowy w Japonii. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Niespecjalnie od lat darzyłem sympatią pana Neuwilla, bo on jakiś taki troszeczkę nie bardzo... Taki troszeczkę...
Nieprzestępny też.
Ale życzę mu tego, żeby jednak zwyciężył w mistrzostwach świata.
Ale to jest dobry kierowca, tak?
No znakomity kierowca. Trzeba powiedzieć, że znakomity kierowca, ale też trzeba powiedzieć, że ta czołówka... Mistrzostw świata to są faceci o nieprawdopodobnych umiejętnościach. Rajd wygrał Harry Ravanpera, zawodnik, który nie startuje we wszystkich eliminacjach i mimo to, że jest aktualnym mistrzem świata z poprzedniego sezonu, już dwukrotnym mistrzem świata, to teraz odpuścił sobie ten sezon. Mimo tego, że odpuścił sezon, to w rajdach, których wystartował, to już wygrał 4 rajdy.
No to pięknie.
Znakomicie. Jest to naprawdę rewelacyjny, choć bardzo młody chłopak.
Młody to z ile?
23 chyba letni. Bardzo młody jak na...
Na kierowcę.
Na kierowcę. Zresztą najmłodszy mistrz świata, jaki w ogóle po prostu kiedykolwiek zdobył to trofeum. Na drugim miejscu rajd skończył Evans. Na trzecim miejscu Tanak, który... jest jakby takim bezpośrednim konkurentem Neuwilla do zdobycia tytułu mistrza świata. W rajdzie startowała polska załoga, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, reprezentując Orlen Rally Team. No i zajęła bardzo, bardzo przyzwoite miejsca, mianowicie 5. w klasyfikacji R2 i 2. w klasyfikacji R2 Challenger. R2 Challenger to jest ta sama klasa, tyle że to są zawodnicy niefabryczni, czyli nie wystawiani przez fabrykę, czyli zupełnie dysponujący innymi funduszami, innymi samochodami, jak zawodnicy fabryczni. W R2 wygrał Russell, Francuz, który jeździ ze znanym nam i zaprzyjaźnionym zawodnikiem Lucianem Baralem, który przez 2 sezony jeździł z Gruszką, z Patrykiem Gruszką tutaj w Mistrzostwach Ameryki i w zeszłym sezonie został wicemistrzem Ameryki. Lucian Baral podpisał umowę z WRC i jeździ z Russellem i mają szansę na zdobycie mistrzostwa właśnie w tej klasie R2, chociaż ja życzę mistrzostwa Solbergowi, też młodzianowi, takiemu bardzo młodemu, ale na tym rajdzie mu nie za bardzo poszło, bo zajął dopiero 4. miejsce. Gdyby wygrał, już by był mistrzem świata. Zobaczymy, jak to będzie w 2 pozostałych rajdach.
A co to była
rajdach.
Za historia z tą głową?
No właśnie, w sobotę pokrzyżowały plany zawodnikom zjawiska atmosferyczne. Okay. Mianowicie Chile, jak wiemy, jest państwem najdłuższym na świecie, to znaczy stosunek jego długości do szerokości jest absolutnie niesamowity. W górach spotkała zawodników spora niespodzianka, mianowicie deszczyk i mgła, i to mgła taka, że praktycznie rzecz biorąc trzeba było jechać na opis.
Okay.
To znaczy o widoczności nie bardzo można było, nie było mowy o widoczności normalnej, tylko zawodnik musiał słuchać pilota i jechać na opis. Ci, którzy mieli precyzyjny opis, wygrali na tym interesie, bo po prostu byli w stanie prowadzić ten samochód prawie że pod dyktando, a nie To widzą. No, jest to niesamowita sprawa.
Nie, ja nie twierdzę, że nie. No,
pamiętamy Gran Premio Argentyna sprzed wielu, wielu, wielu lat, kiedy Sobiesław Zasada, jadąc samochodem Porsche, wjechał w taką bardzo gęstą mgłę i dzięki opisowi pojechał, potrafił przejechać odcinek tej mgły, wielokilometrowy, czy bardzo długi, z takim tempem, że organizatorzy w ogóle nie spodziewali się, że ten samochód przyjedzie na metę w tak nieprawdopodobnym czasie. I było pełne zaskoczenie, kiedy nagle z tej mgły pojawił się czerwony pocisk, którego nikt się nie spodziewał, bo ani z powietrza, ani z lądu nie można go było w jakiś sposób kontrolować, a Zasada przejechał ten odcinek z taką prędkością, która była nieprawdopodobna dla innych zawodników. To samo stało się tutaj. Też zawodnicy, którzy mieli doskonały opis, wygrali na tej sprawie. A jak mgła może skomplikować nasze życie, to rozmawialiśmy z Wojtkiem tu przed programem. Wojtek mówi, że doświadczył takich sytuacji. Ja też miałem kiedyś taką przygodę, że przejeżdżając przez Salmopol, to taki dość słynny odcinek specjalny w Polsce na rajdzie Wisły, na szczycie, na Białym Krzyżu, w nocy była taka mgła, że w ogóle się nie dało jechać. W ogóle nie było widać końca maski. Próbowałem sobie radzić w ten sposób, licząc na to, że sam szczyt jest tylko tak bardzo zamglony, bo tak chyba było, żeby kłaść na asfalcie latarkę i dojeżdżać te 2 metry, 1,5 metra do tej latarki, wysiadać, sprawdzać nogą, gdzie jest asfalt, a gdzie jest miękkie pobocze, kłaść latarkę, znowu ten kawałek przejechać. No może mi się uda. Jak za pomocą 10 takich tych wjechałem w końcu do rowu, to zawróciłem i dałem sobie spokój. Pojechałem z powrotem do Wisły, nie mogąc już dojechać do Szczyrku. No ale mgła jest po prostu wielkim przeciwnikiem kierowcy i rada. Bardzo zwracajcie Państwo na to uwagę. Bo niestety i tutaj w Ameryce czasami kolizje drogowe oglądamy w telewizji, że 15, 20, samochód, 50 samochodów rozbitych jeden na drugim, czasami ofiary śmiertelne, bo była mgła.
Tak. Panowie, jaka jest najważniejsza cecha kierowcy rajdowego? Powinna być główna taka.
Też problem. Refleks jest rzeczą bardzo ważną. Szybkość reakcji psychomotorycznej jest rzeczą bardzo istotną. Mieliśmy kiedyś okazję razem z bardzo znanym Maćkiem Wisławskim prowadzić takie szkolenia w Kotlinie Kłodzkiej dla młodych adeptów sztuki rajdowej, takich, którzy dopiero zaczynali zdobywać licencje rajdowe. I pokazywaliśmy tym chłopcom, że badania psychotechniczne, które wykazują szybkość ich reakcji, szybkość orientacji, możliwości reakcji mięśniowej nawet, decydują o ich możliwościach. I niestety niektórym trzeba było powiedzieć, daj sobie chłopie spokój, bo twoja konstrukcja psychiczno-fizyczna nie umożliwia takiej możliwości. Ale wystarczy popatrzeć na tych tusów rajdowych mistrzostw świata, jak nieprawdopodobny refleks, jak nieprawdopodobne koncentracje, jak nieprawdopodobne reakcje ruchowe musi mieć zawodnik z najwyższej półki. Wszyscy to powiedzą, że decyduje też głowa. Decyduje to, co się w tej głowie dzieje. Byli zawodnicy, którzy potrafili jeździć bardzo szybko, ale którzy nie potrafili odpowiednio skalkulować ryzyka, i bezpieczeństwa w stosunku do swoich możliwości. A przekraczanie możliwości nawet o kilka kilometrów na godzinę prowadzi do czasami ciężkich wypadków, a normalnie do opuszczenia drogi kilku kozłów, albo rozbicia samochodu, albo po prostu wypadnięcia z rajdu.
Wspomniałeś, Bartku, będę ci słowo jeszcze chciałem kilka historii powiedzieć o największym muzeum motoryzacyjnym w Oławie.
Tak jest.
W Oławie jest to polskie muzeum największe i bodaj w Europie. Wena się nazywa. I doszło do ewakuacji przed tą wielką powodzią w Oławie. I faktycznie facet uratował cały sprzęt. Nawety nawet przyjeżdżały z Warszawy, ażeby pomóc odholować samochody. Wypchnąć samochody, bo niektóre nie zapalały oczywiście. I kilkaset metrów wyżej te samochody były przewiezione do jakiejś hali i samochody uratowano. Na szczęście dla tego muzeum, bo to jest perełka. Jeśli Państwo wejdziecie na YouTube Muzeum Motoryzacji w Oławie, to faktycznie można zobaczyć samą ewakuację, ale samo też muzeum. To jest piękne muzeum, naprawdę. Nasze Wolo to malutkie.
Malutkie? Tak, no, ale malutkie. Kiedy byłeś ostatnią w Wolo?
Byłem w zeszłym roku może.
O, w zeszłym roku. Tak, to już widziałeś po przebudowie, jednak...
Ale to jest malutkie, tak. Jest...
To jednak była dość znaczna przebudowa tego muzeum w Wolo. I na mnie w muzeum Wolo robi bardzo pozytywne wrażenie.
Ale w Oławie jeszcze większe. I
no,
mają
nie byłem.
Większe perełki. Ja też nigdy nie byłem w tym muzeum w Polsce.
Muszę zobaczyć, zapisać to, żeby do tej Oławy się przejechać. Wybieram się w listopadzie do Polski na stulecie Automobil Klubu Śląskiego.
Wow.
Fajna sprawa. Ponieważ miałem być okazję przed przyjazdem tutaj prezesem tego automobilklubu, no to wypada mi jednak być na tym stuleciu. Także wybieram się do Polski. Jeżeli będzie taka sytuacja, to po prostu do ławy się jakoś tam wybiorę.
Kończymy.
Zapraszamy na rajd.